My się możemy radować zawsze, jeżeli możemy tutaj przyjść. To jest ten najładniejsza i najwspanialsza droga, jaką możemy iść. Ja myślę z punktu widzenia ziemskiego. I jeżeli czasem nam przed tym się to całkiem nie mamy takiej odwagi, pomimo to my się radujemy, jeżeli możemy być tutaj, ażeby dziękczynienie przynieść i ażeby nam przywołać sobie z powrotem do naszych myśli to, co Bóg na nas uczynił. My na pewno myślimy jeszcze o tym końcu tygodnia, który jest za nami. My przychodzimy z tym samym oczekiwaniem za każdym razem i Bóg nas jeszcze nigdy nie zawiódł. Ale jeżeli jesteśmy dzisiaj tutaj do modlitwy, przyszła mi ta myśl, ażeby mówić o modlitwie. Ja dzisiaj wieczorem, my mogli wszyscy byśmy o tym coś powiedzieć. Ale ta myśl, która mi przyszła, była ta następująca. Kto może mówić o wysłuchaniu modlitwy. O modlitwie jako ogólnie możemy wszyscy mówić. Ale kto może wstać i złożyć świadectwo, że Bóg modlitwy wysłuchuje i wysłuchał? To jest to ważne. Nie tylko to, że my o rzeczach mówimy, tylko że one za siebie składają świadectwo w naszym życiu, bo my staliśmy się wierzący. To samo dotyczy również wszystkich innych rzeczy. Można o wierze jeszcze tak wiele mówić. Jeżeli te dzieła wiary nie zostaną objawione i znaki i cuda jako to, co nas naśladuje, nie ma tego jako prawdziwej wiary, to słowo uderza, które jest napisane tak: jeżeli nie ma uczynków, jest martwa wiara sama w sobie. Taka poważna jest ta sprawa. I nie trzeba studiować mądrości, ażeby te proste biblijne rzeczy jako miarę, miarę przyłożyć. I tak moglibyśmy dalej iść i moglibyśmy każdy biblijny wypowiedź wziąć i moglibyśmy o tym mówić. Moglibyśmy mówić o wierze, moglibyśmy mówić o łasce, moglibyśmy o zbawieniu mówić, moglibyśmy mówić o przebaczeniu. My możemy o wszystkim mówić. Ale poprzez to nie stanie się to jeszcze realnością. I my, ja myślę, my wszyscy ten punkt osiągnęliśmy, tą obecność Bożą chcemy dożyć. Tylko ona objawi tą różnicę. Nie jakaś nauka, nie jakaś kłótnia o to, tylko ta obecność Boża. I brat Branham mówi, ta linia życia wierzącego to jest wciąż istniejąca i nieprzerywająca się wspólność z Bogiem i kontakt z Bogiem. I my wszyscy musimy być w tej wspólności z Bogiem. Ja mówię specjalnie, my musimy dojść do tej wspólnoty z Bogiem. Ja nie chciałbym w ogóle szansy dać tej niewierze w moim życiu, ale ja nie chciałbym w żaden sposób się dać w błąd wprowadzić o rzeczach ponad rzeczami, które po prostu istnieją i są. Chyba że my to weźmiemy poważnie i do Boga będziemy wołać, wspólnie krzyczeć, tak, ażeby On nas mógł wysłuchać I ażebyśmy my, spoglądając z powrotem, mogli powiedzieć, ja do Pana wołałem i On wysłuchał mojej modlitwy i mojego wołania i On odpowiedział. I my tutaj przed krótkim czasem również, przed krótkim czasem już czytaliśmy. Jeżeli my Bogu przynosimy prośby i modlitwy i one nam zostaną dane i my wiemy wtedy, że On nam to położył w serce. I to jest prośba według woli Bożej wtedy. U Rzymian 8 jest napisane, że my nie wiemy, jak się mamy modlić, ale Duch, On Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. To nie wychodzi wtedy z naszego umysłu, nie z naszego rozumu, tylko to jest poprzez Ducha Bożego czynione. To są takie, taka wielka liczba jest rzeczy, które mnie poruszają. Ja myślę nas wszystkich. Każdy może ma jakąś inną sprawę, którą on by przed Boga chciał przynieść, ale nie ma nikogo między nami, kto by nie był ugięty i kto nie miałby jakiejś potrzeby i problemu, który by nie miał jakiegoś swojego albo innej potrzeby, kogoś innego nie odczuwał i niósł ją, ażebyśmy my mogli wspólnie stanąć przed obliczem Bożym i musimy przyjść i stanąć przed Jego obliczem. Myśmy w słowie wprowadzającym słyszeli i zrozumieliśmy to, że ta pierwsza część dotyczy tego, co Bóg dla nas uczynił. I druga część dotyczy tego odcinka i tej części, co my jesteśmy Bogu winni. Ten pierwsza część, ja jeszcze w ogóle o tym nie troszczę, bo ona jest w odpowiedzialności Bożej i wszystko to, co w odpowiedzialności Bożej leży, za to i o to nie musimy się troszczyć. Za to On się zatroszczył. Jeżeli tutaj jest napisane, chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Izajasz 1, rozdział 18 wiersz. Tak to będzie, tak Bóg to powiedział. I na Golgocie to stało się realnością. Ale teraz ta druga część, która właśnie dotyczy tych, których grzechy zostały przebaczone, których wina została zakryta, ci, którzy zostali obmyci i są biali. Jeżeli zechcecie być posłuszni, ta pierwsza część, ja powtórzę to, to dotyczyła Pana naszego, Pana. On tego dokonał. On się rozliczył z grzechem. On sam stał się ofiarą grzeszną i całopalną i wszystkimi ofiarami, jakie były w Starym Testamencie, on były przynoszone. On w nim ma to wszystko swoje wypełnienie znalazło. I my wierzymy, że my jesteśmy odkupieni. Ja nie, myślę, że nie ma ani jednego wierzącego, który nie wierzy, że on jest odkupiony, albo żeby nie był odkupiony i zbawiony. Tylko my wierzymy z całego serca w to, co Pan mówi. Ja Cię odkupiłem, ja Cię według Twojego imienia zawołałem, Ty jesteś mój. I to jest Boża prawda i rzeczywistość. Ta druga część, jeżeli chcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Na ten duchowy obszar przeniesione to znaczy to, że Bóg z nieposłuszeństwem w życiu wierzącego nie może wspólnej rzeczy robić. Ten wierzący, on jest obowiązany ku posłuszeństwu i bez posłuszeństwa przed Bogiem w życiu wierzącego nic się nie może dziać. Tam możemy się wysilać, ile chcemy i my możemy każdą drogą iść i szukać drogi. To każdą drogą, którą znajdziemy, będzie błędną drogą i to nie będzie droga Boża. Ta droga Boża z tą odkupioną trzodą, to jest ta droga wiary, to jest droga posłuszeństwa i to jest droga Bożej miłości. Ale trzeba być do tego chętnym. Trzeba tego chcieć i trzeba mieć zaufanie bezgraniczne do Boga. Ja nie tylko raz, ale ja już więcej razy, parę razy już w moim życiu się przyłapałem na tym, że Boga w niektórych godzinach, w których On nam jest bliski, Jemu się wszystko mówi się i tak myślimy również i Jemu wszystko przyrzekamy. W tym momencie nic, nie mamy żadnej rezerwy. Wszystko jest Bogu oddane i Jego się wzywa i później się odczuwa i widzi, że duch chce, ale ciało jest słabe. Że na samym końcu dochodzi się do tego i się mówi, Panie, jeżeli Ty mi nie wierzysz, to wtedy ja to widzę, tego nie możesz również czynić, bo zbyt często my rzeczy mówiliśmy, których nie dotrzymaliśmy. Ale Bóg jest wierny i jak dalece my tylko możemy widzieć, gdzie widzimy, gdzie spojrzymy, gdzie nam czego brakuje, On może nam dopomóc w tym. Jeżeli jesteście chętni i posłuszni, wtedy z dóbr ziemi będziecie spożywać. Ja to na mojemu Panu i Bogu już parę razy powiedziałem, że nie ma nic gorszego na ziemi, niż ażeby mieć synów, którzy chodzą własnymi drogami. Można, prawie może córki, obojętnie, weźmiemy obydwu. Królestwo Boże nie jest tylko z synów, ale również i z synów i córek. Jak często ja już to musiałem Panu powiedzieć, że ja z punktu widzenia ziemskiego muszę tak odczuwać i ja to przenoszę na Boga. Ja mówię, o Boże, jak musisz Ty nad Twoimi synami, nad Twoimi córkami, jak Ty odczuwasz ci, którzy swoimi ustami na pewno mówią z Tobą, ale ich serce jest oddalone od Ciebie, oni idą własnymi drogami, jak musisz Ty przy tym mieć, jakie Ty musisz mieć uczucie, ale tak to jest i nie jest to inaczej. I dlatego Bóg chce serce człowieka. I tutaj jest napisane, jeśli jesteście chętni i zechcecie być posłuszni i człowiek, który nie ma chęci i nie chce, on jest również nieposłuszny. To jest niemożliwe. I przeciwnie znowu człowiek, który jest chętny i który jest gotów, ażeby iść drogą Pana, on również otrzyma od Boga łaskę ku posłuszeństwu i z dóbr ziemi będziecie spożywać. Na początku Dziejów Apostolskich jest już napisane, że Bóg daruje ducha tym, którzy Jemu są posłuszni. I jeżeli my tak spojrzymy na ten świat dzisiaj, wtedy to nie jest żadną tajemnicą, że bardzo wielu tego ducha jako namaszczenie mają, ale o posłuszeństwie tam nie ma w ogóle mowy. Ale my nie jesteśmy tutaj, ażeby innych osądzać. I my jesteśmy tutaj po to, ażebyśmy my się postawili pod sąd Boży. My jesteśmy tutaj dzisiaj między sobą. Co by to pomogło mnie i Tobie, jeżeli byśmy przy każdym innym wszystko we właściwy i prawy sposób mogli osądzić i jeżeli byśmy my samych siebie w tym świetle Bożym nie wzięli na sąd i na podstawie Jego słowa się nie dali osądzić. My musimy dojść do tego punktu, gdzie my możemy powiedzieć: Panie, teraz w tym momencie nie chodzi o nikogo innego, jak tylko o mnie i o to, jakie ja mam z Tobą powiązanie. O mnie i o ten stan i moje nastawienie, mojej wiary i wszystkiego tego, co między Tobą a Tobą jest. O to teraz właśnie chodzi. I o nic więcej. W tym momencie, ja myślę, Bóg nam dopomoże. Kiedy nasz brat powiedział, że Bóg idzie na samym z przodu przed nami, myśmy to miejsce Biblii z 2 Mojżeszowej, 13 rozdział, 22 wiersz czytaliśmy i wy wiecie, że ten na początku musi być wszystko złamane i tak dalej. Co tam ma być z przodu, co ma być odłamane? Tam Pan ma być odłamany. Jeżeli to się we właściwy sposób bierze i ktoś drugą Mojżeszową 13, naprawdę to jest tam, myślę, napisane, jeżeli ktoś to tutaj będzie czytał, to on stwierdzi szybko, że tak to jest, ale my nie chcemy teraz się w tym w ogóle zagłębiać. Tutaj jest: nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy, na przodzie ludu. On sam był tą słupem ognia i słupem obłoku. On był z przodu. On był u nich z przodu. Jeżeli my weźmiemy tą sprawę z ludzkiego punktu widzenia, to wtedy my możemy widzieć, że ludzie nie to Boże widzą, tylko oni nie widzieli tego Bożego, tylko oni widzieli to ludzkie i oni chcieli się tych ludzi pozbyć i oni nie mogli tego pojąć. Pomimo to, że Mojżesz szedł od razu jako pierwszy za słupem ognia, to zawsze był Pan przed nim. Oni szli zawsze za nim. Ten pierwszy był Pan i ten ostatni był również Pan. On był początek i on był również i koniec, alfa i omega. I jest napisane u proroka Izajasza, że Pan szedł za nimi i on ich chronił. Obydwie rzeczy. On szedł przed nimi i on szedł za nimi. On szedł przed nimi, a żeby pokazać im drogę, wtedy on był przed nimi. I kiedy nieprzyjaciele przyszli i chcieli ich atakować, to Pan był za nimi i znowu stał między nimi, a nieprzyjaciółmi. On był w oku swojego ludu ze wszystkich stron, tak że nikt nie mógł do nich dojść. Ale my nie jesteśmy tutaj po to, ażeby te rzeczy jeszcze raz osądzać i mówić o tym, ale ja mówię to tylko z tego powodu, bo ja wewnętrznie naprawdę czasem myślę i mam to wrażenie, że woła do Boga na darmo przelana krew, jak wtedy, kiedy Abel został zabity. Ja nie mogę tego żadnemu człowiekowi wytłumaczyć. Ja nie słyszałem żadnego głosu i ja nie mam żadnego objawienia nad tym, ale w moim sercu jest czasem takie głębokie cierpienie i to cierpienie jest nad tym, że dusze, które nie są przeznaczone na śmierć, zostały zamordowane, jak to u proroka Jeremiasza jest i u Ezechiela jest napisane. Jeżeli się pomyśli o tym, że te kosztowne dusze, które do życia przed Bogiem są przeznaczone, jeżeli one zostały zamordowane albo zabite, albo jakbykolwiek to się nie powiedziało, tam gdzieś woła ta krew niewinna, przelana i woła do Boga. To może jest nowa myśl dla nas, ale tak to po prostu jest. Wtedy Pan powiedział: ta krew Twojego brata, ona woła do nieba. krzyczy do nieba. Co to było? Nie ten człowiek, tylko to była ta krew, bo to była niewinna krew przelana. Ten mężczyzna, on był sam w niebie. Abel, on się radował, że on mógł być przeniesiony w górę. Ale to ta krew, która była niewinna, ona wołała do Boga i do nieba wołała. Ja myślę, jeżeli to wszystko się rozpatruje i widzi, i ja jako ten największy człowiek, który we wszystkim zawiódł, to można widzieć, jak wielkie to jest, jeżeli nam tutaj jest mówione. Jeśli zechcecie być posłuszni i z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. I my wierzymy wszyscy temu, że Pan w tych dniach przemówił. My nie wierzymy, że człowiek jakieś poselstwo przyniósł, tylko że to poselstwo jest ostatnią wolą Bożą. To jest to ostatnie mówienie Boże, jak to jest napisane. Lecz jeśli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre. Bo usta Pana tak powiedziały. Co pomogło by nam wszystkim, mnie i nam wszystkim, te wiersze, które przed tym były, że Bóg z nami się rozliczy i tak dalej, i że On wszystko na siebie wziął, nasze grzechy nam przebaczył i nie ma winy i wszystko, jesteśmy obmyci i biali jak śnieg i tak dalej. Co pomaga nam to wszystko, to pierwsze, jeżeli to drugie, tak powiedziawszy, jest i ciągnie za sobą przekleństwo, bo my nie jesteśmy chętni i posłuszni, bo my się sprzeciwiamy i jesteśmy przewrotni i uporni. I to wygląda tak, jakby Bóg mówił z różnymi dwoma ludźmi, z wierzącymi, z niewierzącymi, z odkupionymi i na odwrót znowu. Ale tak to nie jest. Tak to nie jest. Bóg mówi tutaj do nas, dzisiaj wieczorem, poprzez swoje słowo. I On pozwala nam to wiedzieć. Ja was odkupiłem. Wy, którzy pytanie grzechu nie musi być w ogóle postawione. To pytanie grzechu jest raz wytłumaczone i postawione, kiedy nasz Pan na Golgocie zmarł. To pytanie, które teraz zostaje otwarte, jest następujące. Czy my jesteśmy chętni, czy jesteśmy posłuszni, albo czy my się sprzeciwiamy i jesteśmy uporni? Jeżeli tak by się to miało zdarzyć, to jest tutaj napisane, że miecz was pożre. Bo usta Pana tak powiedziały. Jeżeli jakiś człowiek coś mówi, wtedy my możemy czynić i robić z tym, co chcemy. Możemy się o tym mówić i wziąć to do serca, albo nie, albo wierzyć, albo nie wierzyć. To jest obojętne. Ale jeżeli to jest Bóg, ten, który przemówił, wtedy On oczekuje od nas i respektu przed swoim słowem, przed Jego podjęciem decyzji, i On chce nam darować posłuszne serce i my nie mamy się sprzeciwiać i nie być uporni. My wszyscy znamy to kazanie brata Branhama. Ten siew sprzeciwu. Są ludzie, którzy naprawdę jak Ezaw są. Oni są uporni i przeciwni. Jeden przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko jednemu. To wtedy nie pomaga tam żadne zewnętrzne obrzezanie i nic. Bo ci, którzy to zewnętrzne obrzezanie czynią, oni nie są jeszcze Żydami. Oni czynią, co chcą. Oni są bez obietnicy. Oni idą swoimi własnymi drogami dalej. Bóg szuka ludzi, na których On od początku do końca wszystko może czynić tak, ażeby to z Jego Słowem się zgadzało. Jeżeli my do tego przyjdziemy i dojdziemy, wtedy nam jest pomożone. Ażebyśmy my z Bogiem i z Jego Słowem się mogli zgadzać. I jest napisane czasem w modlitwach, może to tutaj również nie należy, ale się mówi, z tym się zgadzam, z tamtym się nie zgadzam i z tym się zgadzam. Nie. To jest wszystko pusta mowa. Co pomaga, to mnie, jeżeli ja się z Tobą zgadzam, jeżeli my się z Bogiem nie zgadzamy. Co nam to pomaga wtedy? Ale jeżeli my wszyscy z Bogiem i z Jego Słowem się zgadzamy, to wtedy nie ma w ogóle żadnych pytań. Wtedy my się zgadzamy również między sobą. I Paweł był tak również, powiedział, jeżeli ktoś by był innej, ktoś by miał inny pogląd, niech by dał sobie to od Boga objawić. I wszystko to, co było w Słowie głoszone i co było nam uczone, my wierzymy w to samo, tak samo. Ale jeżeli chodzi o ziemskie rzeczy, to każdy ma swoją wolność podjąć decyzję i czynić, co on za właściwe trzyma, i on nie musi poprzez nikogo się dać osądzić. Wy wiecie, kto ma pojęcie i rozum, on pozostawia każdemu swoje własne podjęcie decyzji, czy to z mojego punktu widzenia jest właściwe, czy nie. O mnie się w ogóle nie pytał nikt. Ja mam wystarczająco wiele do czynienia, jeżeli się troszczę o to, jakie są podjęcia mojej decyzji i jakie inni podejmują decyzję, mnie to nie obchodzi. Ale chodzi właśnie o to, ażebyśmy my wszystko to, co nas od Boga odwraca i od Jego woli, od Jego słowa, ażebyśmy to w jakiś sposób mogli odłożyć i zrzucić z nas, ażebyśmy się mogli zająć tą główną rzeczą i tą główną sprawą. My nie jesteśmy tutaj po to, ażeby się jeden o drugiego się troszczył i z innymi ludźmi, ażebyśmy się zajmowali. Nie. Tutaj chodzi o to, ażeby Bóg się nami mógł zająć, ażebyśmy my Jemu się mogli postawić. Co pomogłoby mnie, jeżeli ja bym mógł powiedzieć to i to brat Branham mi powiedział przed krótkim czasem i ja musiałem raz to powiedzieć, kiedy ostatni nasz drogi brat tutaj z Polski był, brat Sitek, on mi powiedział, co brat Peterson w Holandii głosił, że 16 braci u brata Branhama było, kiedy on był po wypadku już i że oni z nim mówili i że on im powiedział, że nie będzie jeden, tylko wielu to będzie, którzy to słowo, to poselstwo będą głosili. I dlatego, że ja z pierwszej ręki o tym najlepiej wiem i jestem zorientowany i byłem, musiałem ja powiedzieć, bracie, słuchaj, ja nie siedzę tutaj, ażeby słuchał jakichś kłamstw. Ty jesteś tutaj z tego powodu, ażeby słyszeć prawdę. I prawda jest następująca, że brat Branham po wypadku ani jednego słowa nie wypowiedział. On nie miał tylko połamany kości, on miał również czaszkę złamaną, on był bezpośrednio do szpitala zawieziony, był operowany i nikt więcej nie mógł do niego przyjść i mówić, w ogóle on nie mógł. Nigdy ani jednego słowa po wypadku nie wypowiedział. On miał operację i jego czaszka była operowana i nie był w ogóle przy zmysłach i aż do śmierci nie mógł mówić. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że myśmy po jak wypadku brata Branhama, myśmy śpiewali i tak dalej, to się zgadza, oni byli w szpitalu, oni śpiewali, tylko mu wiesz jedno za drugim, ale oni nie mogli wejść do tego pokoju. Oni musieli pozostać w korytarzu. I to jest właśnie tak. I co ja właśnie chciałem powiedzieć poprzez to. Każdy może wszystko powiedzieć. Każdy może. I ja również powiedziałem, mój bracie, tobie i tysiąc innym, każdy, który stamtąd przychodzi zza oceanu, może wszystko powiedzieć. Ale mnie nie, bo ja trochę o tych rzeczach więcej wiem i jestem poinformowany. Ja byłem ten jedyny, który wtedy na tym pogrzebie był jedyny, który płakał. Wszyscy inni, oni byli pełni radości i oni się mnie pytali, co się ze mną dzieje, czy ja bym nie wiedział. Po co się nam wszyscy zgromadzili? Ja powiedziałem, naturalnie wiem, my jesteśmy tutaj z powodu pogrzebu. I wy możecie sobie wyobrazić, to nie możecie każdemu powiedzieć, ale oni byli wszyscy po to i oni wierzyli z całego serca, z całego przekonania, że brat Branham zmartwychwstanie i nie będzie pogrzebany. I ja naprawdę byłem jedyny, który był wystarczająco naiwny, ażeby wierzyć, że będzie miało miejsce pogrzeb i że ten człowiek leży w trumnie i grób już jest wykopany. Ja również musiałem tym braciom powiedzieć z Bożą pomocą, którzy jak to dalej się wszystko musi dziać. Ale teraz ja i my wszyscy, my potrzebujemy wskazówki od Boga. Wtedy to był początek. I ja to samo jeszcze raz bym uczynił tak, jak ja to uczyniłem. Ale my teraz jesteśmy w sytuacji, z której Bóg nas musi dopomóc. I nam nie pomaga najlepsze albo najlepsza przeszłość, jaka by nie była, nam nie pomaga. Bóg musi nam teraz, obecnie dopomóc. I ja myślę, że On to chce uczynić tak dalece, jak my jesteśmy gotowi powiedzieć, Panie, my na Twoją pomoc jesteśmy zdani. Wy wiecie, ja sam również próbuję i spoglądam z powrotem i się obciąża wciąż jakimiś zarzutami i samego siebie się wciąż osądza, ale to nas dalej nie poprowadzi. Trzeba rozpoznać i wiedzieć, że to było od Boga, że to nie było od Boga, to było w woli Bożej, to nie było w woli Bożej. I wtedy my musimy te rzeczy z Bożą pomocą posortować i nie możemy się zatrzymać przy tym, tylko my musimy iść dalej w zaufaniu w Boga. My wierzymy i my aż do końca będziemy to czynili, że my to poselstwo odnowienia i doprowadzenia do początku i usprawiedliwienia i że to ze sobą przyniesie ten rezultat Boży, bo Boże obietnica tam jest. Jeżeli byśmy my nie mieli w Słowie Bożym obietnicy na to, to wtedy ja bym mógł wam wszystkim dzisiaj wieczorem powiedzieć, moi panie i panowie, tak i tak wygląda ta sprawa, ale jeżeli my w Słowie Bożym mamy obietnicę na czas końca i nasz brat, on czytał z rozdziału drugiego, co dotyczy się Żydów i tu jest naprawdę napisane, w czasie końca się to stanie, że świątynia Pana będzie ugruntowana nad wszystkimi górami i my wiemy dokładnie, że góra świątynna, ona jest niższa niż wszystkie inne góry, ale jeżeli Bóg jemu da to znaczenie, ta góra, ona jest płaska, gdzie stoi świątynia, ale jeżeli się widzi górę oliwną naprzeciw, wtedy ta góra jest trochę wyższa, ale jeżeli tak dalece, jeżeli Bóg się jakąś rzeczą zajmuje, wtedy to ma znaczenie i to nad wszystko inne wychodzi i się wynosi i my możemy być najbardziej znieważonym zborem i niewidzialnym prawie, ale w tym momencie, kiedy Bóg się z nami będzie zajmował, wtedy my będziemy mieli inne znaczenie, nie z powodu nas, tylko z powodu Boga i czym by była góra świątyni, czy nie byłoby to niczym. Tam jest, co to jest dzisiaj, tam jest napisane, tam stoi dzisiaj, nie ma tam nic na tej górze, ale jeżeli Bóg odmieni ten los Izraela i ta cała historia zostanie przeniesiona do tego pierwotnego stanu, to wtedy wszystko będzie w porządku. I tak to również jest i ze zborem. Jak wielu idzie dzisiaj tutaj nad tą górą świątynną przechodzi i oni idą swoim Muhammedem i tak dalej i oni wołają do Allaha i on nie wołałem, że on jest potężny i pełen miłości, ale to nic nikomu nie pomaga. Dopiero w tym momencie, kiedy Bóg tą sprawę swojego ludu weźmie w swoją rękę i powie, tutaj jest teraz koniec. Teraz ludzie wystarczająco wiele czynili, teraz ja zaczynam działać. I już wtedy on odmienia los swojego ludu i w czasie końca się to odmieni, że ta góra świątynna będzie ugruntowana mocno, będzie wywyższona nad wszystkie góry i wtedy wszystkie narody pogańskie będą do niego szły i się tam zgromadzały. To byłoby źle, jeżeli by ich świątynie były zniszczone. Nie, ale Bóg odmieni ich serce. Bóg ich serce odmieni. I Bóg musi wszystko uczynić. My naszego serca kamiennego nie możemy wyjąć. Ja wam powiem, ja czasem nad tym żałuję tego, że my nie mamy biblijnych zgromadzeń, w których Duch Boży, to Słowo Boże może czynić poprzez to Słowo na to, co ono zostało posłane. Nie ma biblijnych dożyć, nie ma biblijnych chrztu Duchem Świętym, nie ma nawróceń biblijnych. My możemy mówić i widzieć, co wszystko przewrotnie się działo, co tamci przewrotnie czynili, ci, którzy Duchem Świętym byli ochrzczeni, to możemy osądzić, ale to, że my sami to dożycie z Bogiem więcej potrzebujemy, jak jutro nasze śniadanie, tego jeszcze nie pojęliśmy. I właśnie o tym moglibyśmy usiąść i moglibyśmy telefonować i te druty mogłyby się nagrzać. Ktoś gdzieś wyrwał ostatnio kabel telefoniczny, ażeby była zakończona ta rozmowa, ale my naszych ust możemy mówić dużo i telefony się mogą nagrzewać i ten to i to uczynił, i tamten to i tamto źle uczynił, ale on nam dopomógł. A jeżeli byśmy to rozpoznali, to wtedy chciejmy tą lekcję z tego wziąć i nie czynić jeszcze raz tych samych błędów, ale to dożycie, jako samo dożycie, my musimy je mieć. My musimy je mieć. Ja nie kładę na siebie żadnej odpowiedzialności, że ja jakiemuś człowiekowi bym powiedział, że on taki, jaki on teraz jest, z pobożnym obliczem zajdzie do nieba. Jeżeli wystarczy pobożne oblicze do nieba, żeby wejść, to wszyscy tam będziemy, nie tylko my. Tam są wszyscy inni również i tam. Nie. Jeżeli ta moc, ten duch, który Jezusa z martwych wzbudził, jeżeli On w naszych śmiertelnych ciałach żyje, wtedy On nasze śmiertelne ciała ożywi. Tak jest w mojej i w naszych wszystkich Bibliach napisane. I ci ludzie mówią dzisiaj o wierze zachwycenia i oni mówią czynią jakąś atmosferę. Jedni maszerują do Sionu i tak naprawdę taki jest trzy czwarte takt i tak można maszerować. Tak, ale to nikogo nie doprowadzi do Sionu, jeżeli ktoś mówi, teraz my maszerujemy do Sionu. Tak, to jest wszystko niemożliwe. Ta godzina Boża musi wybić i Boży porządek musi być respektowany i Słowo Boże musi zająć swoje miejsce i ten miejsce, na które my należymy i te dożycia z Bogiem muszą miejsce mieć i to dożycie z Bogiem musi być z głębi naszego serca dokonane i tylko wtedy On nas wysłucha i to jest potrzebne u nas wszystkich, u mnie i nas wszystkich, ażebyśmy my byli posłuszni i chętni i ażebyśmy my się nie sprzeciwiali i ażebyśmy nie byli uporni. To są cztery rzeczy i jeżeli my dzisiaj byśmy się spytali, to ja nie wierzę, ja naprawdę nie wierzę w to i mówię, ja powiem, jeżeli by Pan tutaj w pierwszym rzędzie tutaj siedział, ja nie wierzę, że Bóg z nami by chce się rozliczyć z nami, z naszymi grzechami. On już to uczynił. Jeżeli ja jakiś rachunek muszę zapłacić i jeżeli ja to w roku zero uczyniłem i zapłaciłem, to ja ten rachunek jest zapłacony i ta sprawa ma tylko 0, 0, 0, wszystko zapłacone. Ja bym przyszedł później, 50 lat później i bym powiedział, ja muszę zapłacić jeszcze ten rachunek. To by nie było to właściwe i jeżeli to po 150 latach przyszedł i bym powiedział, ja chcę zapłacić ten rachunek, to by to również nie było właściwe. Bóg nie jest człowiekiem. Bóg ma, On uczynił wieczne odkupienie, raz na zawsze tego dokonał w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Odkupicielu na krzyżu Golgoty. Jego krew zakrywa nasze grzechy. Kto w to wątpi, ten może być winien, że depcze po krwi baranka, bo on nie wierzy, jaką moc ma ta krew baranka w moim i w twoim życiu. I to przebaczenie naszych grzechów, to w ogóle nie miałoby być o tym mówione. To jest absolutny, tak pewne, jak pewne to jest, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty umarł. Jeżeli Pan by dzisiaj przyszedł, On by nie pociągnął nas do odpowiedzialności, Tyś to uczynił i tamto, ja bym musiał z tobą teraz mówić. Nie, On tego w ogóle nie mówił, kiedy On tutaj był na ziemi i rozmawiał z ludźmi. On w ogóle o tym nie mówił, On nikogo się nie pytał. On nie czynił, jak katolicy się troszczył o duszę i tak, nie. I nie mówił. Ona przyszedł do tej kobiety i ona on jej powiedział, tyś miała 5 mężów i ten, który teraz masz, nie jest twoim mężem i tak dalej. I ona od razu pobiegła, ona wiedziała, ta sprawa była załatwiona i to samo, to nie jest to pytanie w ogóle, to nie jest w ogóle to pytanie. To pytanie się pociąga na tą część, którą nas dotyczy, która nas dotyczy. A żeby być chętnym, być posłusznym i ażeby nie być upornym i przeciwnym. I to pytanie jest, w czym mogliśmy tutaj zawieść? Czy może nie jesteśmy chętni, czy może jesteśmy nieposłuszni? Czy się sprzeciwiamy może, czy jesteśmy uporni? I to wszyscy musimy się spytać. Ale jeżeli coś jest i jest przedłożone, nad czym Bóg nad nami się gniewa, to jest w obszarze duchowym. To jest albo nieposłuszeństwo, albo uporność, albo cokolwiek by to nie było, jako tutaj nie jest to sformułowane. Wtedy to się powołuje na duchowy obszar. I tam musi nam Bóg darować łaski, sami z siebie nie możemy tego uczynić. Ale jeżeli wy się sprzeciwiacie i będziecie uporni, wtedy miecz was pożre. Wyobraźcie sobie, z jednej strony to jest duch, miecz ducha, coś wspaniałego to jest, ale jeżeli my objawienie 1 czytamy, wtedy tam wychodzi z ust Pana ostry, obusieczny miecz i to jest Słowo Boże. I zbór słyszy to Słowo i my czytamy później, że on, Antychrysta, zabije tchem swoich ust. Dla jednego jest to słowo dla życia, dla drugiego jest to słowo na śmierć. Jeżeli czas łaski przeminie, wtedy to samo słowo, które nam było ku zbawieniu, tym innym będzie służyło ku zgubieniu i wtedy jest nasz Odkupiciel sędzią. Ale myśmy już dzisiaj mieliśmy realną szansę, ażeby przyjść do Pana i ażebyśmy mogli powiedzieć, weź nas takimi, jakimi jesteśmy. I co tutaj jest napisane o ludzie izraelskim, o Żydach, napisane to samo dotyczy się również i zboru. A więc przyjdźmy do góry Pana, do tego domu, ażeby on nas mógł pouczyć. Pójdźcie, wiele ludu mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Dzisiaj my nie możemy rozróżniać między bratem i siostrą i siostrą. Bóg sam, On sam jest sędzią i On osądza zawsze według swojego słowa. I dalej jest tutaj napisane, wtedy rozsądzać będą narody. I to niewierzący będą czynili, że oni przekują swoje miecze na lemiesze i tak dalej i on nie będzie jeden na drugiego uderzał, tylko oni będą pracować na roli i tak dalej i przystosowywać wszystko, ażeby to Boże siew mógł mieć miejsce. Wszystkie te rzeczy, które tu się powołują i dotyczą ludu izraelskiego, to dotyczy zboru w duchowym obszarze. Pan idzie ze swoim ludem. My widzimy tutaj babilońską niewolę i tutaj jest to wyjście i z powrotem wrócili do kraju obietnicy i z powrotem przyprowadzić do tych obietnic Bożych na ten czas. Wszystko się jedno z drugim zazębia i się łączy. Dom Jakuba, choć chciejmy chodzić domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana. To światło zostało nam rozświetlone dziś, w czasie wieczornym. My możemy w tym świetle chodzić. My możemy powiedzieć, Panie, niechajby to słowo było rzeczywistością w moim życiu. Ty mnie obmyłeś, Ty mnie odkupiłeś. Ja jestem Twój, jestem nieoskarżalny. Ja wierzę temu, Boga obraził, jeżeli bym nie wierzył, że nie jestem bielszy niż śnieg. I kto temu nie wierzy, ten czyni Boga kłamcą. I to się zgadza, to jest prawdą, że jesteśmy bielsi niż śnieg. I temu możemy wierzyć. Bóg potrzebuje ludzi, którzy Jemu wierzą. I jeżeli my weźmiemy tą część dla nas i my możemy to uczynić z całego serca, wtedy Bóg może nas równocześnie również posłusznych uczynić i chętnych, ażebyśmy mogli te kosztowne rzeczy tego królu, tego kraju, który Pan nam przygotował, ażebyśmy mogli spożywać te dary i ażebyśmy się nie sprzeciwiali i ażebyśmy byli pożarci poprzez miecz, tylko ażebyśmy mogli wziąć ten miecz i go mogli użyć. Ja myślę, siostra Cocman powiedziała tą pieśń 247. O, Boże, złote światło, Ty tak świecisz dla mnie i we mnie i Ty każdy ból bierzesz ode mnie i Ty rozjaśniasz całą noc i Twoje światło jest ciepłe jasne i ciepłe światło wpada do naszego serca, które płacze. Czasem płacze to serce i my jesteśmy zasmuceni, Bóg jest zasmucony, ale jeżeli to światło Jego zaświeci i rozświeci się, o, miłość Boża tak z dawna, ta sama i czysta, ona dla Ciebie i dla mnie wypływa i ona przyciąga nas do siebie. I w drugim zwrotce jest napisane, kiedy o tej miłości na krzyżu w ciemności moich grzechów rozświecił się ten jasny strumień słońca, ja dla Boga się rozbudziłem. Od tego czasu, kiedy ja wiem, kto mnie umiłował, aż do śmierci tak mnie mocno miłował, moje serce się oddaje całkowicie Jemu ku chwale i czci Jego imienia. To jest całe kazanie. To jest całe kazanie. Czy trzeba więcej słyszeć niż to? Na pewno nie. To wystarczy. W trzeciej zwrotce jest napisane, o światło, które dla mnie świecisz jasno i darujesz mi to życie. Jezus jest moim Emanuelem. Tylko On na wieki. I Jemu śpiewam moją radosną pieśń już tutaj w tej dolinie łez i moje serce, moje oko widzi Go na wieki w sali niebieskiej i tam ja mogłem śpiewać krótko, o miłość Boża, tak czysta i wolna, od dawien dawna i wciąż na nowo nowa. Ona płynie dla Ciebie i płynie dla mnie i przyciąga nas wszystkich do siebie i również teraz, dzisiaj wieczorem. Amen.